Monsieur, powiedział gburowato, a z opiniami na temat jego grubiaństwa później stykałem się dość często, bo w ten sposób walczył z konkurencją kolegów i naporem pacjentów. My tu w Paryżu nie przywykliśmy, jak mi się zdaje, do dość dzikich amerykańskich obyczajów. Sądzę, że powiedziano już panu, jednak znalazłszy się w sytuacji bez wyjścia, spojrzałem na niego tak przenikliwie, a może i błagalnie, że przerwał. Jeżeli chodzi o życie ludzkie, rzekłem, i gdy pan jest jedynym człowiekiem, który może pomóc, mówiąc równie otwarcie, nawet nasze dzikie obyczaje są uzasadnione. Nie wiem, co bardziej na niego podziałało, czy moje zdecydowanie, czy moja francuszczyzna, czy też moja uwaga, że jest jedynym człowiekiem, który może pomóc, a tym samym odwołanie się do jego próżności. W każdym razie przez chwilę patrzył na mnie niepewnie. Potem niedbałym ruchem zwrócił się do portiera. Dobrze, powiedział. Proszę zaprowadzić tego pana do pokoju przyjęć. A potem zwrócił się do mnie. Proszę tam na mnie czekać, ale niech się pan streszcza. Po 10 minutach wrócił. Sposób, w jaki usiadł, raz jeszcze miał mi dać wyraźnie do zrozumienia, że mimo iż byłem jego kolegą po fachu, spodziewał się mnie szybko pozbyć. Ale teraz nic na świecie nie było w stanie wstrzymać mnie od pójścia do końca drogą, na którą raz wkroczyłem. Opowiedziałem mu wszystko o Zuzannie i prosiłem, by ją w Paryżu jeszcze raz dokładnie zbadał. I gdyby diagnoza Vaubana miała się potwierdzić, żeby jeszcze raz podjął się u niej usunięcia chorego ujścia żołądka. Mówiąc, obserwowałem go uważnie i zauważyłem, że wprawdzie słucha w skupieniu, ale z każdym słowem wokół jego ust coraz wyraźniej rosnąć zaczyna wyraz sprzeciwu. Przestudiowałem dokładnie pańskie sprawozdanie w Gazette des Hospitaux, zaklinałem go. Sądzę, że operacja to jedyny środek, który może uratować moją żonę. W niej ma pan pacjentkę, która, jak pan się domaga, nie straciła jeszcze sił. Jeśli pan się zgodzi, przywiozę żonę za parę dni do Paryża. Środki nie grają tu żadnej roli. W jego oczach pojawiły się błyski. To też typowo amerykańskie, powiedział. Wierzą, że za pieniądze można kupić wszystko. Gdy dziś znowu myślę o tym, że słowa te padły z ust człowieka, który sam tak świetnie wiedział, jak się zarabia pieniądze, zakrawa to na ironię. Roczny dochód Peana szacowano wówczas na 40 tysięcy funtów. Pewna Angielka za jedną operację, wprawdzie poważną, bo za usunięcie chorej na raka piersi, zapłaciła mu 1600 funtów. Brał bardzo wysokie honoraria i wówczas już mówiono, że jego ojciec dlatego tylko posłał go na medycynę, ponieważ pewnego razu otrzymał tak wysoki rachunek od jakiegoś paryskiego specjalisty, że wysnuł z tego wniosek o wielkich możliwościach lekarzy. Prawdopodobnie jednak na Peanie, który codziennie widział przeciągających przed nim skazanych na śmierć, los Zuzanny nie zrobił aż tak wielkiego wrażenia, by potrafił zapomnieć złości z powodu tego, że przeszkodzono mu o tak niewłaściwej porze. Nie wszystko można kupić za pieniądze, powiedział głośno i zarozumiale. Na przykład to, czego pan żąda. Czy to znaczy, zapytałem ochrypłym głosem, że pan odmawia leczenia mojej żony? Zwrócił się do mnie plecami i założył swe potężne, białe ręce na plecach. Tak, powiedział, to oznacza właśnie to. Ale dlaczego? Wybuchnąłem. Co jest powodem? Pozwolił mi czekać. Dopiero po kilku minutach zwrócił się do mnie twarzą. Powód mogę panu podać, powiedział wolno, akcentując każde słowo. Na razie nie powtórzę tej operacji. Słowa te ugodziły we mnie z taką siłą, że zdawało mi się, iż tracę oddech. Ale dlaczego? Zapytałem z trudem, walcząc o każde słowo. Przecież sam pan ocenił, że operacja ta rokuje nadzieję na przyszłość. Zupełnie słusznie, odparł. Na przyszłość. Tej operacji podjąłem się pod naciskiem krewnych pacjenta. O tym powinien pan wiedzieć, skoro pan tak dokładnie czytał moje sprawozdanie. Współczucie jest najgorszym doradcą dla operującego chirurga. Zanim chirurgiczne usunięcie raka na ujściu żołądka można będzie powtórzyć, miną lata wytężonych badań. Trzeba będzie przedsięwziąć liczne próby na zwierzętach, by znaleźć najpewniejszą metodę zszywania połączenia między żołądkiem a jelitem. Czy najlepszym materiałem jest jedwab, catgut czy metalowa nić? Znaleźć możliwość odżywiania, co jest decydujące dla przetrwania takiej operacji. W końcu zbadać zmiany funkcji trawienia po usunięciu odźwiernika i przekonać się, czy żołądek ma skłonność do wytworzenia nowego odźwiernika i, co najważniejsze, na jak długo przy złośliwych nowotworach możliwe jest ich usuwanie, zanim znowu nie zaczną się rozrastać. Moi asystenci przystąpili do pracy. Dopóki nie przedstawią wyników, które dadzą jaśniejszy obraz operacji, Nie podejmę się ponownego usunięcia odźwiernika. Słuchałem z zaciśniętymi wargami. Potrzebowałem czasu, by się zmobilizować do odpowiedzi i poszukać nowych argumentów. Gdy Péan sucho, ze słowami bardzo mi przykro, zrobił ruch ku drzwiom, jakby chciał powiedzieć, że audiencja skończona, zastąpiłem mu drogę. To nie mogą być pańskie powody, powiedziałem. Nie mogę sobie wyobrazić, by jeśli chodzi o metodę szycia, miały istnieć jeszcze tak wielkie wątpliwości. Już 54 lata temu pański rodak Lambert stwierdził, że przy wszelkich szwach jelit należy złożyć zewnętrzne, surowiczne płaszczyzny, by zapewnić mocne sklejenie i gojenie. I wynalazł rodzaj szwu, który to złożenie umożliwia. Czy naraz to wszystko miałoby już nie obowiązywać przy zszywaniu żołądka z dwunastnicą? Czy czerny, który pracuje w Heidelbergu, również? Nie mogłem mówić dalej, bo przerwał mi głośno po raz pierwszy zdenerwowany. Powtarzam panu, przykro mi, ale nie mogę operować pańskiej żony. Dziś skłonny jestem przypuszczać, że podczas tamtej operacji popełnił poważne błędy przy zszywaniu. Nie uwzględnił odkryć, jakich dokonano w innych krajach, na przykład szwu czernego. Także świadomie czy nieświadomie przeoczył poważne prace wstępne nad usuwaniem guzów żołądka, które wtedy już od lat prowadzono w Wiedniu i które miały odegrać poważną rolę. Ale o tym ja także nie wiedziałem. Bez żadnego przygotowania pogrążył się w przygodę, którą była dla niego pierwsza wielka operacja żołądka, ale jak zresztą w kilku innych przypadkach, odkrył, że ta dziedzina jeszcze nie nadaje się do tego, by w niej błyszczeć wirtuozerią. Czy znaczy to, że odmawia pan także zbadania mojej żony? Zapytałem, ale była to już tylko żałosna potyczka przed odwrotem. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że operował w Saint-Louis licznych pacjentów, których przedtem nie zbadał i których po operacji już nie oglądał. Tak, odparł. Jeśli pański lekarz postawił diagnozę, że guz blokuje ujście z żołądka, to uważam, że moje potwierdzenie jest zbędne. Zauważył, że ustąpiłem na bok i że widocznie poniechałem dalszego nacisku. Mogę więc, zaczął z zapalczywym zniecierpliwieniem, które charakteryzowało jego naukowe spory, zakończyć to niezwykłe spotkanie. Daję panu jedną radę. Niech pan zrobi to, czego pragnie pańska żona. Niech ją pan odwiezie do domu, zanim będzie za późno. Nikt nie wie, kiedy nastąpi ostateczne zamknięcie żołądka. Może to trwać jeszcze miesiąc, ale może też dojść do tego całkiem nagle. A wtedy już będzie za późno na transport. Podszedł do drzwi i otworzył je. Wahałem się jeszcze przez sekundę. Potem odszedłem, ukłoniwszy mu się oficjalnie. W holu przy wkładaniu okrycia od deszczu przez moment ujrzałem swoją twarz w lustrze. Była trupio blada. Potem już nigdy nie szukałem kontaktu z Peanem. Gdy prawie 20 lat później, w nocy na 30 stycznia 1898 roku, jako człowiek 67-letni, zmarł całkiem niespodziewanie na zapalenie płuc, byłem przypadkowo w Paryżu. Doktor Pozzi, który wygłaszał mowę pogrzebową, usiłował potem zrewidować mój, pod silnym wpływem przeżycia z roku 1880, ukształtowany stosunek do Peana. Ale jego usiłowania, by mnie przekonać, że Pean miał czułe serce, szczególnie dla biednych, nie przyniosły rezultatu. Nie kwestionowałem ani jego zuchwałej technicznej wirtuozerii, ani znaczenia kleszczy do naczyń krwionośnych, ani metod operacyjnych, których był twórcą. Nie kwestionowałem jego obsesji, która nawet w ostatnich tygodniach życia pchała go do pracy od 6 rano do 10 wieczorem, ponieważ życie nie miało dla niego żadnego innego uroku, prócz kąpania się w świadomości swej wirtuozerii, w swej sławie i coraz większym bogactwie. Choć już od dawna nie czułem do niego żadnej urazy, w mojej pamięci pozostał obraz człowieka, którego techniczna wirtuozeria poważnie zaciążyła na ludzkiej stronie jego lekarskiego powołania. Tak jak niektórzy pionierzy chirurgii we wczesnym okresie anatomii patologicznej i chorób z ran uzyskiwali postępy na skutek wyjątkowego braku skrupułów wobec życia swoich pacjentów. On także nie zmienił się od czasu, kiedy to chirurgia w wyniku odkrycia antyseptyki zaczęła nabierać coraz bardziej humanitarnych rysów. Wieczorem następnego dnia po spotkaniu z Peanem znowu znalazłem się na wybrzeżu, zrozpaczony i zbuntowany przeciw losowi. Sądziłem jednak, że jestem dość silny, by przyznać się Zuzannie, iż nie przygotowywałem naszego wyjazdu do Stanów, lecz jej własnym śladem byłem u Vaubana i dopiero w związku z tym pojechałem do Paryża, do Jules'a Peana. Podjąłem decyzję, że otwarcie porozmawiam z Zuzanną i że dopiero wtedy zdobędę pewność, jeżeli jeszcze raz zbadany zostanie jej żołądek. Ale gdy ujrzałem Zuzannę wybiegającą mi naprzeciw, tak jak to od lat czyniła po każdym moim powrocie do domu, ogarnął mnie strach. Tych kilka dni rozstania pozwoliło mi spojrzeć na nią z pewnego dystansu. Zauważyłem, że bardzo wychudła, choć twarz jej pokryta była opalenizną. Czułem, jak umacniam się w postanowieniu, by porozmawiać z nią otwarcie. Ale w chwili, gdy ujrzałem jej na pozór wesoły uśmiech, gdy ściskała mnie na środku ulicy, moje postanowienie zaczęło słabnąć. — Kiedy wyjeżdżamy? — szeptała w moich ramionach. — Czy już wszystko przygotowałeś? Kiedy jedziemy? Moje zdecydowanie prysło, jak odjęte ręką czarnoksiężnika. Rozpłynęła się moja chęć wyjaśnienia prawdy. Wprawdzie udało mi się nie skłamać wprost, ale ratowałem się wykrętami. — Otrzymamy wiadomość — powiedziałem — w najbliższych tygodniach odpływa kilka statków Southampton, ale nie ustalono jeszcze dokładnych terminów ich wyjścia z portu. Oby tylko jak najprędzej, szepnęła. Żeby tylko prędko. Co z tobą? Jak się czujesz? Wykrztusiłem wreszcie, gdy uwolniła mnie z uścisku i szliśmy obok siebie do naszego domku. Och, dobrze, odparła, ale czułem, że to wykręt. Popatrz na niebo i morze. I ty znowu wróciłeś. Jak mogłabym się czuć źle? Nie, upierałem się. Nie o tym myślę. Nie czuła się dobrze, gdy odjeżdżałem. Spojrzała na mnie przelotnie swymi wielkimi oczyma. Czy nie możemy, gdy się znów widzimy, mówić o czymś piękniejszym niż o tej niedyspozycji? Gdy w blaskach zachodzącego słońca usiedliśmy na tarasie do kolacji, miejsce, na którym zwykle stał jej talerz, było puste. Już jadłam, powiedziała. Przyjechałeś tak późno, a ja byłam taka głodna. Wybaczysz mi? Zaśmiała się uszczęśliwiona. Natychmiast przysunęła się do mnie, nakładała na talerz. I znowu nie zdobyłem się na odwagę, by przerwać ów upiorny taniec wokół prawdy. Z uśmiechem na twarzy i świadomością śmierci w sercu walczyła o to, by mnie zwieść. A może walczyła jedynie o to, by tylko ten jeden wieczór i tę jedną noc naszego ponownego spotkania spędzić bez słowa o upiorze śmierci, wyłącznie z myślą o naszym szczęściu i naszej miłości. Tak więc milczałem. Zanurzyłem się w ułudzie, ale potem, gdy w świetle księżyca leżała obok mnie, z głową na moim wyciągniętym lewym ramieniu, gdy dochodził mnie jej spokojny, regularny oddech, odwróciłem się do niej tak cicho, jak tylko potrafiłem. Ostrożnie wyciągnąłem prawą rękę. Przez chwilę trzymałem ją, wahając się zaledwie o centymetr ponad jej ciałem. Raczej czułem ciepło skóry Zuzanny niż ją samą. Wahałem się długo. Czy zwlekałem z obawy, że ją obudzę i że dotyk mej ręki wyjawi jej, iż wiem wszystko? A może zwlekałem ze strachu przed odkryciem prawdy nie do obalenia? Wciąż nasłuchiwałem oddechu Zuzanny. Wreszcie opuściłem rękę, dotknąłem jej skóry tuż powyżej pępka. Cienka nocna koszula nie przeszkadzała mi. Ręka drżała mi wyraźnie, serce biło szybko. Musiałem wytężyć wszystkie siły, by zapanować nad sobą. Wreszcie od dawna odwykłą ręką zacząłem badanie. Powłoka brzuszna była rozluźniona i nie stawiała oporu, nawet gdy z wielką ostrożnością nacisnąłem mocniej. Była cienka. Na szerokości trzech palców powyżej pępka moje badające palce znalazły wyraźnie wyczuwalne, lekko ruchome wzniesienie o dość twardej konsystencji. Większa część znajdowała się na lewo od linea alba. Cały guz miał rozmiar dziecięcej piąstki. Zdawało mi się, że czyjaś ręka ściska moje serce, a moje ciało okryło się potem. A więc Vauban miał słuszność. Ale zanim jeszcze nabrałem ostatecznej pewności, rozległ się głos Zuzanny i wyrwał mnie z bolesnego osłupienia. Cofnąłem rękę, próbowałem się odsunąć, ale było już za późno. A więc wiesz wszystko, powiedziała Zuzanna. Zuzanno, szeptałem. Zuzanno. Nagle odwróciła się do mnie, ujęła moją prawą rękę i przycisnęła do swej twarzy. To dobrze, że wiesz wszystko. Podczas twojej nieobecności lękałam się, że możesz jeszcze raz spytać o dziecko. Jej ciało drżało. Szlochała i tuliła się do mnie, gdy rozpaczliwym gestem pochyliłem się nad nią, by ją pocieszyć. Ale opanowała się szybko. Teraz wiesz, dlaczego chcę wracać do domu, powiedziała. Nie chcę do domu, żeby urodzić dziecko, ale żeby... Ręką zamknąłem jej usta. Zdawało mi się, że będę musiał krzyczeć, gdy usłyszę słowo umrzeć. Ale uwolniła swoje usta. Kiedy wyjedziemy? Mam jeszcze parę miesięcy czasu. Wiem o tym od mojej matki. Tak długo wytrzymam. Ale przez te miesiące chciałabym być w domu. Raz jeszcze w domu z tobą. Po raz pierwszy w czasie naszego małżeństwa usłyszałem z jej ust jakby ślad skargi z powodu moich ustawicznych pielgrzymek po świecie. Ale w rozpaczy nie zwróciłem na to uwagi. Kiedy pojedziemy? Powtórzyła. Nie wiem, wyznałem. Nie byłem w Paryżu, żeby przygotować naszą podróż. Byłem w Paryżu, bo nie chcę jechać do domu, by czekać na śmierć, która nie ma sensu. Nie chcę, byś umarła. Nie chcę. Byłem u Jules'a Peana, który pierwszy odważył się na chirurgiczne usunięcie tego rodzaju guza. Przeraziłem się, gdy z ciemności, z cienia, jaki na nią rzucałem, doszedł mnie spokojny głos. Ale jego pacjent umarł. Skąd wiesz o tym? Wybuchnąłem. Chyba dość długo byłam twoją żoną. Ja także czegoś się nauczyłam. Od chwili, gdy zaczęłam się tego domyślać, czytałam wszystko, co tylko mogłam. Wiem więcej niż ty, mój drogi, najdroższy. Wiem teraz o wiele więcej i wiem, że to sprawa beznadziejna. Tam w moim biurku leży Gazette des Hospitaux. Znajduje się w niej sprawozdanie Peana. Czytałam je. A ty? Chcesz, żebym umarła na stole operacyjnym? Chcę, byś na stole operacyjnym na nowo wróciła do życia, odparłem. Oto czego chcę. Nie zaprowadzę cię do Peana, ale znajdzie się inny lekarz, któremu uda się usunąć guz żołądka. Musi się znaleźć, bo ja chcę, żeby się taki znalazł. Poczułem jej ręce na czole, jak zwykle, gdy ponosił mnie entuzjazm albo przekora. Tak, szepnęła, znajdzie się. I ty tego doczekasz. Będzie to nowy sukces rozwoju medycyny. Przyjdzie taki czas. Ale ty nie możesz go zmusić, żeby nadszedł prędzej. Ale chcę go zmusić i wierzę w to. Dlatego nie chcę z tobą wyjeżdżać za ocean i tam rezygnować. Będziemy walczyć o każdy dzień życia. Razem będziemy walczyć o każdy dzień. Napiszę do wszystkich chirurgów, jakich znam. Będę prosił, żeby powtórzyli pierwszy krok Peana i udoskonalili jego metodę. Zuzanno, będziesz żyła, jeśli pozostaniemy. Będziesz żyła, jeśli zechcesz walczyć wraz ze mną. I musisz żyć, bo jesteś mi potrzebna. Pozostaliśmy. I zaczęła się ta najdziwniejsza walka, jaką może stoczyć człowiek. Dzisiaj wiem, że nigdy nie przekonałem Zuzanny, że pozostała tylko z miłości starej jak świat, niezniszczalnej, milcząco ponoszącej każdą ofiarę. Pozostała, bo ja chciałem zostać. Wiem, że nigdy ani iskierki mej rozpaczliwej wiary nie przeniosłem na Zuzannę, ale pozostała, ponieważ nie chciała przedwcześnie niszczyć mojej wiary we wszechmoc chirurgii i jej nieustanny postęp od czasu przezwyciężenia chorób z ran. Wtedy jeszcze nie uświadamiałem sobie tak wyraźnie jak dziś, że istnieją wielkie i nieprzekraczalne granice, przed którymi również chirurgia musi się zatrzymać. Moje życie odmieniło się. Toczyło się teraz między biurkiem a drzwiami domu, gdzie dzień za dniem czekałem na listonoszy i posłańców z telegramami. Pisałem setki listów. Pisałem do wszystkich chirurgów, jakich spotkałem w ostatnich latach i dziesięcioleciach, jeśli jeszcze działali w swych klinikach. Pisałem do Niemiec, Austro-Węgier, Włoch, Szwajcarii, Francji, Anglii i Rosji. Pisałem też do Ameryki. Rozsyłałem na cały świat kopię pierwszego sprawozdania z operacji Peana. Nalegałem, by nie tracono czasu i w ulepszonej formie powtórzono ją tak, aby chorzy zdołali przeżyć tę operację. Zbierałem wszystko, co możliwe z zakresu literatury poświęconej chorobom żołądka. I obserwując, co Zuzanna przyjmuje, co jeszcze znosi i przepuszcza jej żołądek, czy jak zmienia się guz, czy Zuzanna odczuwa bóle i jak szybko traci na wadze, wygrzebywałem i rozwijałem teoretyczne propozycje, które znowu rozsyłałem do znajomych chirurgów. Wreszcie w pawilonie ogrodowym sam zacząłem w nocy przeprowadzać doświadczenia na psach, tak jakbym potrafił pchnąć naprzód, ja, człowiek od dziesiątków lat bez praktyki, to, co praktykującym codziennie w wielkich znanych klinikach nie udało się. Tu jednak poniosłem klęskę, ponieważ Zuzanna, która tak bardzo kochała zwierzęta, odkryła moją rozpaczliwą, potajemną pracę i bez słów, jedynie oskarżycielskim spojrzeniem swych oczu, przekonała mnie o szaleństwie moich poczynań. Ale nie tylko to zawiodło. Zawiodły także inne gorączkowe wysiłki. Przynajmniej zdawało mi się, że zawodzą, gdy mijał tydzień za tygodniem, a drogocenny czas uciekał. Wszelkie odpowiedzi brzmiały niemożliwe, niemożliwe. Albo mówiono o długim okresie rozwoju tej choroby. Z Niemiec przysłano mi pracę doktorską, którą w roku 1810 w Uniwersytecie w Gießen przedłożył urodzony w Niemczech Zachodnich student medycyny Karl Theodor Merem. Merem jako pierwszy trzema operacjami na psach dostarczył dowodu, że chore na raka ujście żołądka da się oddzielić i istnieją możliwości stworzenia nowego połączenia między żołądkiem a dwunastnicą. Pierwszy z operowanych psów żył po operacji jeszcze 19 dni, drugi zaś 47 dni i w pełnym zdrowiu skradziono go Meremowi, także nie mógł śledzić dalszych jego losów. Koryfeusze medycyny jednak wyśmiali Merema. W ciągu prawie 70 lat zapomniano o jego doświadczeniach. Lektura tej pracy wprawiła mnie w nastrój goryczy. Przez 70 lat lekceważono odkrycie. Zmarnowano 70 lat. Lata, dziesiątki lat, gdy ja teraz walczyłem o tygodnie i miesiące. Kilka dni później otrzymałem list z Wiednia. Nadawcą był Jan Mikulicz, jeden z młodych asystentów Teodora Bilrota, najsłynniejszego i najśmielszego chirurga wiedeńskiego, a podówczas nawet całej środkowej Europy. Gdy w roku 1873 odwiedziłem Wiedeń, wkrótce po otrzymaniu wiadomości, że Bilrot po raz pierwszy usunął całkowicie chorą na raka ludzką krtań i zastąpił sztuczną, nie udało mi się nawiązać z nim osobistego kontaktu. Powodem prawdopodobnie było to, że jego prywatna świętość, muzyka, niewiele dla mnie znaczyła. Mimo to w rozpaczy upływających tygodni napisałem także do Bilrota, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Pisałem jednak także do Mikulicza, którego poznałem w roku 1879 u Listera w King's College Hospital. Mikulicz odbywał wówczas na zlecenie Bilrota podróż informacyjną, podczas której studiował także antyseptykę Listera, entuzjazmował się nią i odjechał z przekonaniem, że także Bilrota nawróci na antyseptykę. Żywy temperament Mikulicza znalazł wiele stycznych punktów z moim. Teraz odpowiedział mi z Wiednia jako pierwszy. I on nawiązywał do Merema, pisząc, że dawniejsi asystenci Bilrota, Gusenbauer i Winnie Warter, już przed 6 laty podjęli na nowo doświadczenia Merema i wykazali, że chirurgiczne usunięcie ujścia żołądka u psów nie zagraża życiu tych zwierząt. Dalej donosił, że w tym samym czasie Czerny głosił tezę, iż można chirurgicznie usunąć cały żołądek człowieka, a dwa jego asystenci, Kaiser i Skriba, również dokonywali operacji odźwiernika na psach, a jedno z tych zwierząt żyło po operacji około 5 lat. Bilrot, jak pisał Mikulicz, nosi się z myślą usuwania chorego ujścia żołądka u ludzi i kazał prowadzić studia wstępne. Jest kwestią miesięcy, może tygodni tylko, gdy dojdzie do pierwszych praktycznych wyników w sensie operacji na człowieku. Nie mogę sobie dokładnie przypomnieć dnia, w którym nadszedł list Mikulicza. Październik 1880 roku już się kończył. Na wybrzeżu panował wspaniały nastrój jesienny. Z listem Mikulicza w ręku pobiegłem przez ogród do Zuzanny, która odpoczywała na kanapie przy oknie. Wymachując listem, nalegałem, by go przeczytała. Stan jej od czasu, gdy spożywała tylko płynne, ale pożywne potrawy i unikała wszelkich wysiłków fizycznych, tygodniami nie wykazywał zmian. Strata na wadze była nieznaczna. Nie miała bólów i wymiotów. Taki rozwój wypadków dodawał mi otuchy i umocnił w nadziei tej wręcz niezniszczalnej właściwości ludzkiej natury. W końcu Zuzanna upuściła list, długo patrzyła na mnie i podała mi swoje szczupłe ręce. Ale nie wypowiedziała słowa. Tylko w jej oczach ukazały się łzy, które uznałem za łzy radości. Dokładnie tak samo odebrałem jedyne słowa, które wyrzekła – kocham cię, czyli jako oznakę budzącej się w niej nadziei. Pocałowałem ją i pospieszyłem do mego biurka, by napisać do Wiednia. Potem czekałem z dnia na dzień. Ale mijały tygodnie, a na moje pytania o postępy badań odpowiedzi z Wiednia nie było. Później, gdy Mikulicz został jedną z wielkości europejskiej chirurgii, powiedział mi, że w tym czasie sam liczył na cud, chcąc mnie pocieszyć. Tymczasem czekałem. Ale gdy z samotności i zagubienia naszej wsi spoglądałem ku Wiedniowi, listonosz w dniu 27 listopada doręczył mi list z Królewca. Nadawcą był Karl Schönborn, dyrektor Królewskiej Kliniki Chirurgicznej w Królewcu. Pisałem do niego, jak do wielu innych, przed 4 miesiącami, ponieważ znałem go przelotnie. Pisałem jednak bez większej nadziei. Otworzyłem list, także i teraz, nie licząc na coś szczególnego. Ale zaledwie przeczytałem pierwsze zdanie, list wydał mi się wskazówką losu, potwierdzeniem mojej wiary, mojej zaciętości i moich nadziei. Dziś mijają 4 dni, pisał Schönborn wieczorem 20 listopada 1880 roku, od momentu, gdy w niedawno założonej prywatnej klinice chirurgicznej doktora Ludwika Rydygiera w Chełmnie nad Wisłą odbyła się operacja odpowiadająca dokładnie temu, o co pan tak nagląco zapytywał przed 4 miesiącami. Doktor Rydygier, 30-letni chirurg, poprzednio docent prywatny w Jenie, usunął całkowicie zablokowany przez złośliwy nowotwór odźwiernik i połączył pomniejszony żołądek z dwunastnicą. O ile wiem, jest to po wzmiankowanej przez pana operacji Peana 2. operacja tego typu. Szczegółów jeszcze nie znam. Poinformuję pana o nich, gdy tylko do mnie dotrą. Potem następowało zdanie. Decydujące jednak, jak mi się zdaje, jest to, że doktor Rydygier wyraził się niezwykle optymistycznie o dalszym rozwoju i przyszłości tej operacji. Prześlę panu możliwie najrychlej dokładniejsze informacje. W nadziei, że byłem panu przydatny, mój Boże. Gdyby Schönborn wiedział, jak ogromna była ta jego przysługa, gdyby mógł widzieć, jak z jego listem w ręku biegłem przez dom, zupełnie tak samo jak przed kilku tygodniami z budzącym nadzieję listem Mikulicza z Wiednia. Ale gdy wszedłem do pokoju Zuzanny, leżała skurczona, przyciskając ręce do boku, a jej zawsze opanowaną twarz zniekształcał ból. Ukląkłem obok niej. Odwróciła się do mnie i spróbowała się uśmiechnąć, ale nic z tego nie wyszło. Zrazu nie mogłem wymówić słowa. Fakt, że trafiam na stan tak nagłego pogorszenia w chwili, gdy list Schönborna uczynił mnie tak szczęśliwym i mu umocnił w nadziei, odebrał mi mowę. Gdy ją wreszcie odzyskałem, spojrzenie Zuzanny skierowane było na mnie. Jej wargi pozbawione były krwi, wręcz ziemiste. Masz boleści? To pierwsze słowa, jakie wyrzekłem. Były tak zbędne i bez sensu, jak wiele innych, które wypowiadamy w chwilach, gdy nagle znajdujemy się na skraju przepaści. Dlaczego mnie nie zawołałaś? O, Zuzanno, dlaczego mnie nie zawołałaś? Nie odpowiedziała. Powtarzałem, nalegając. Wreszcie, chcąc zdobyć się na uśmiech, wykrztusiła kilka słów. Proszę, nie pytaj. Zostaw mnie samą, proszę. Jej spojrzenie było tak błagalne, że choć wbrew woli wyszedłem i zacząłem krążyć po sąsiednim pokoju. Słyszałem odgłosy męczących wymiotów. Wiedziałem więc, dlaczego kazała mi odejść. Nie chciała, żebym był świadkiem męki, która zniszczyłaby obraz jej piękna i schludności. Zatrzymałem się i przycisnąłem czoło do zimnego muru. Wreszcie Zuzanna zawołała mnie. Znowu leżała pod oknem, ale spokojna i odprężona, niemal z wyrazem cichej, zrezygnowanej pogody na twarzy. — Usiądź przy mnie — powiedziała. — Czy mój widok bardzo cię przestraszył? — Twój widok? — Chciałabym — wyszeptała — byś mnie zawsze widział, jak w naszych pięknych czasach. Zawsze. Słyszysz? Zawsze. Ależ nigdy nie będę cię widział inaczej, bo cię kocham. I popatrz na to, proszę. Popatrz. Pokazałem jej list. Chciałem go jej narzucić, jak ongiś list Mikulicza z Wiednia. Ale ona ostrożnie odsunęła moją rękę. Trzymała ją mocno, gdy ponownie próbowałem go jej podsunąć. Nie chcę, powiedziała. Zuzanno, błagałem. Mam tu najcudowniejszą wiadomość dla nas obojga. Tu w ręku trzymam wiadomość, na którą czekałem tyle dni i nocy. Proszę cię, nie, odparła. A potem jeszcze raz wyszeptała tak dobitnie i błagalnie, że nie mogłem się oprzeć. Proszę cię, nie. Następnie zrobiła to, co tak często w naszym życiu zmuszało mnie do milczenia. Ujęła moją twarz w obie ręce i przyciągnęła do swych wychudłych, ale ciągle jeszcze pięknych i delikatnych ramion.